Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Dzień dobry, witam w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec. Kontynuujemy temat poronień, którym zajmujemy się już od kilku tygodni. Aspekty psychologiczne, aspekty medyczne poruszaliśmy do tej pory w naszej audycji. Dzisiaj skupimy się na aspektach duchowych. A ze mną w studiu ojciec Grzegorz Ginter, jezuita. Witam ojca serdecznie. Joanna Delejko-Tkaczek i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam was.
Dzień dobry.
Ojcze, ojciec współpracował ze wspólnotą rodziców, którzy stracili dziecko, więc ten temat jest ojcu także bliski. Z jakimi problemami najczęściej rodzice do ojca przychodzą? Czy nie jest tak, że pierwsze pytanie, które się pojawia właśnie w tym aspekcie duchowym, to jest dlaczego Pan Bóg mi to zrobił?
Tak, jest to jedno z pierwszych pytań, więc ono trochę nie jest skierowane do mnie, ale ludzie jakby do mnie z tym przychodzą, myśląc, że jakby trochę w imieniu Pana Boga spróbuję im na to odpowiedzieć. Więc to prawda, że to jest jedno z pierwszych pytań. Pytania, nazwijmy to techniczne, jakieś logistyczne, czy dotyczące pogrzebu, czy to są kwestie gdzieś potem, tak, później, jeśli chodzi o pierwszy kontakt w ogóle, tak?
I co ojciec odpowiada na takie pytanie?
Trudno być adwokatem Pana Boga i trudno za Niego mówić, dlaczego coś tak się stało. Tak? I jakby nie wierzę w coś takiego, że Pan Bóg działa takie rzeczy, bo Bóg jest Bogiem życia, nie śmierci. I o tym całe Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. Więc jakby cały mój wysiłek to idzie trochę w tę stronę, aby po prostu z taką osobą być, potowarzyszyć jej w przeżywaniu tego, co przeżywa teraz, czyli poczucia straty, pewnej żałoby, która się wtedy włącza, tych wszystkich uczuć, przeżyć. Owszem, też odpowiadania na różne pytania, które są skierowane w stosunku do mnie i w stosunku do Pana Boga, które to jest trochę tak, że można na nie odpowiadać. Ta osoba nie zawsze to usłyszy, zwłaszcza gdy jest w takim wczesnej fazie tej przeżywania żałoby, to ona tych pytań, tych odpowiedzi też nie usłyszy w żaden sposób. Znaczy, dla niej jest ważne, żeby to powiedziała. I to nie chodzi o to, że ja mam mówić cokolwiek, to ma być na temat, tylko że chyba to, co najważniejsze w takim momencie, to jest to, że ja jestem, słucham, tak, i jakby towarzyszę w tym momencie.
Mhm, czyli ojciec pełni przede wszystkim taką rolę duchowego towarzysza.
Tak.
Jakąś inną rolę niż rodzina, niż bliscy.
Tak, tak. Zdecydowanie
tak. Jaka jest ta różnica między tymi rolami? Bo bliscy, no to wiadomo, wsparcie, jakieś zrozumienie, a kapłan? Mhm.
No jakby myślę, że to samo, tylko że zmienia się trochę temat, jakby aspekt, tak? Jakby rzadko kiedy chyba rodzinę pytamy o rzeczy duchowe, o rzeczy Pana Boga. To oczywiście zależy od relacji, jakie są, ale mam wrażenie, że przeważnie tego nie ma, tak? Od męża czy od żony oczekuje się troszkę czegoś innego. Od rodziców też. Niestety często się tego nie dostaje. Od księdza się też oczekuje czegoś innego, tak? Że to wsparcie dotknie też innych jakby części człowieka, tych gdzieś tam najgłębszych, tych najintymniejszych, dotyczących czegoś strasznie wrażliwego i czegoś strasznie delikatnego, jakim jest relacja z Panem Bogiem, która w tym momencie może się jakoś załamać, tak? W tym momencie może stracić jakiś swój, tak? Ludzie modlą się, żyją duchowo w jakiś sposób, ale to doświadczenie często jest dla nich pewną taką traumą, takim ostrym cięciem, kryzysem.
Ja mam takie doświadczenie z rekolekcji, z rozmów z różnymi rodzicami, że często ta strata okropna i bardzo bolesna jest początkiem rozwoju duchowego rodziców. To jest ten moment, kiedy zaczynamy sobie zadawać podstawowe pytania. Kiedy jesteśmy w takim dobrostanie, to nie szukamy Pana Boga, nie pogłębiamy relacji z Nim. W momencie, kiedy jesteśmy w kryzysie, w tragedii takiej, jaką jest poronienie, zaczynamy zadawać sobie mnóstwo pytań. I bardzo często dla tych rodziców, dla nas, bo ja też jestem mamą dwójki dzieci, które są po drugiej stronie nieba, to jest taki moment na początek rozwoju duchowego i wtedy kapłan jest bardzo potrzebny.
Kryzys to jest taka, by to powiedzieć, ogromna szansa na ten rozwój, dlatego, że to jest taka i zwłaszcza kryzys tego rodzaju, bo oczywiście kryzysów jest wiele rodzajów, ale tego rodzaju kryzys to jest tak pewna sytuacja graniczna, że jakby człowiek jest zaproszony do przekroczenia pewnej granicy. I oczywiście może pójść w taką stronę, że on to zagłuszy w jakikolwiek sposób, ucieknie od tego, tak? Nie pozwoli sobie przeżywać. I znam też takich rodziców, którzy kilkadziesiąt lat nie pozwoli sobie przeżywać żałoby, nie pozwoli sobie zapłakać po śmierci swoich własnych dzieci. I dopiero kiedy ten proces ruszył, myślę, że ten proces jakby żałoby jest tu bardzo ważny, kluczowy może wręcz, to kryzys zaczyna być przeżywany w taki sposób, że rzeczywiście prowadzi do nowego życia.
Mhm. Kryzys, który okazuje się twórczy.
Tak.
Ale wyobrażam sobie, że to musi być no, trudny start relacji z Panem Bogiem. No, najpierw pojawiają się trudne pytania, niezrozumienie, no przecież to dotyczy tak naprawdę no, fundamentu, gdzieś głębi naszego serca, prawda?
Najpierw tutaj... myślę, że jest... ogromne uczucie zawodu, że mamy takie poczucie, że Pan Bóg nas zawiódł, a potem jest gniew. I cudowne jest to, że ktoś nam tłumaczy, że mamy do tego prawo. Jeżeli ktoś mówi, że przyjmuje śmierć dziecka ze spokojem, bo Pan Bóg tak chciał, ale bardzo często bliscy nam tak mówią, to sam siebie oszukuje. Jest gniew, jest złość i wtedy... kiedy ktoś nam powie, że to jest taka droga, że Pan Bóg jest, że słyszy, że trzeba się do Niego przytulić i że to On uleczy nas, nikt inny, to bardzo pomaga. Ale to, że właśnie ten bunt się pojawia na początku i ta świadomość, kiedy ksiądz nam mówi, możesz tak czuć, masz do tego prawo, to nie jest dziwne, to nie jest zaskakujące.
Bunt jest czymś pięknym, tak naprawdę. I tu mi się przypomina na przykład bunt syna z przypowieści o synu marnotrawnym. On miał dwa bunty de facto. Natomiast jakby gniew w ogóle to jest emocja kurelacji. Tak? Więc jeśli ktoś potrafi się gniewać w stosunku do Pana Boga, potrafi wyrazić mocno gniew, to potrafi też mocno kochać. Tak? Jeżeli coś jest stłumione, to nie ma szans na rozwój. Tak? Jakby dlatego ten pierwszy moment rzeczywiście jest ważny, tak? W tej relacji. Czasami to jest taka, takie cięcie, ta strata, poronienie, to jest takie cięcie relacji, która była dobra i która teraz jakby ten kryzys to jest taką, ja to bym nazwał korektą kursu, tak? Ale czasami jest tak, że ludzie wcale nie żyją tak blisko Pana Boga i dopiero ten moment jest takim, ponieważ jak mówiłem, to jest sytuacja graniczna, to sprawia, że zaczynają inaczej, przewartościowują po prostu swoje życie. Widzą pewne rzeczy, których do tej pory nie widzieli. Właśnie przekroczyli pewną granicę i jakby zeszli w sobie na głębszy poziom. Ale ponieważ tej relacji wcześniej nie było aż tak bardzo, to znaczy, że ona tutaj jest trochę budowana na nowo, bo jeśli ktoś żył jakąś relację, to ona jest odbudowywana, tak? Czyli znaczy musi być troszkę inaczej skonstruowana, a tu jest jakby trochę na nowo. A jak się buduje relacje, to trochę chyba wiemy, tak? Na zasadzie musi wrócić pewna fascynacja osobą, musi się zacząć pytania, tak? To jest trochę jak poznawanie się dwojga młodych ludzi, którzy się troszkę tam zakochali, albo w ogóle się, tak? Popatrzyli sobie w twarz i coś zaczyna intrygować, nie? To no najpierw są takie delikatne ruchy, tak? Tu nie da się nic przyspieszyć. Ta relacja z Bogiem też się układa trochę na ludzki sposób, nie? Trzeba sobie dać czas, etapy i to się dzieje no równolegle z, choćby z procesem żałoby, która się wtedy toczy.
No zwłaszcza, że jedna ze stron tej relacji, no to jest taka chodząca rana, można powiedzieć, prawda, po trudnym, naprawdę traumatycznym doświadczeniu.
To prawda, to prawda. I rzeczywiście na początku jest często trudno uwierzyć, że ta rana może zostać zabliźniona, że ktoś może na to przyłożyć jakiś plaster, tak? I jakby, no ten proces potrzebuje czasu też, nie? Dla mnie czas nie jest lekarzem tutaj, bo można żyć właśnie 50 lat i ta rana wróci, jeśli nie była zabliźniona, nie? Ale czas bardzo wspomaga leczenie i pewnych rzeczy po prostu nie da się przyspieszyć.
W studiu Radia Warszawa ojciec Grzegorz Ginter, Joanna Delej-Kotkaczek i Monika Renard-Hasik. Słuchają Państwo audycji Duchowość i Psychologia. Rozmawiamy o poronieniach. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to trudne doświadczenie, jakim jest poronienie, także od strony duchowej wymaga od nas pewnego buntu, pewnego no, wyrażenia złości i dogadania się, w cudzysłowie, z Panem Bogiem na ten temat. Joanno, ty towarzyszysz też kobietom, które doświadczyły takiej straty. Jak to się odbywa? Jak to wygląda?
No ja mogę powiedzieć o moim doświadczeniu. Kiedy straciłam moje dzieciątko bardzo w bardzo wczesnej ciąży, byłam zaskoczona tym, co ja czuję. Bo po pierwsze odkryłam, że to jest, że ja wiem, że to jest prawdziwe dziecko. Że ja jestem prawdziwą mamą. I że to dzieciątko jest takie maleńkie, w ogóle nic nie zmienia. Że ja stałam się mamą w momencie, kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem w ciąży. Miałam jakieś plany, nadzieje. To dziecko było bardzo oczekiwane przeze mnie, mojego męża, ale także nasze dzieci. I kiedy okazało się, że to dziecko umarło, byłam strasznie zawiedziona. Miałam taki żal do Pana Boga, że nie mogłam spokojnie wysiedzieć na mszy świętej. To znaczy ja czułam, że ja muszę przychodzić. Powiedziałam, że tylko tam jest moje uleczenie. Ale byłam tak zrozpaczona, że w zasadzie chodziłam na takie msze, na których było bardzo mało ludzi, bo połowę mszy płakałam i to nie byłam w stanie tego w ogóle opanować. I pomyślałam sobie, że muszę poszukać takiego sposobu, żeby Panu Bogu wybaczyć. I tym sposobem były rekolekcje dla rodziców po stracie w Gdańsku. One się odbywają dwa razy do roku. Tam wiele zrozumiałam i z tego, co czuję, i to pozwoliło mi jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie, w sercu. I tam przyszło wybaczenie. Ja tam zrozumiałam, że... To znaczy, ja cały czas czułam potrzebę, żeby być bardzo blisko Pana Boga, mimo że byłam strasznie taka rozbita. Ale kiedyś na jakichś rekolekcjach usłyszałam, że z raną i w ogóle z cierpieniem jest tak, że albo zaprosimy tam Pana Boga i wtedy On nam pomoże, albo tam bardzo szybko zagnieździ się zły, który nam będzie mówił, jacy jesteśmy biedni, cierpiący, nieszczęśliwi, jak to właśnie Pan Bóg nam zrobił krzywdę. I wiedziałam, że ja muszę się tam przytulić. Potem jeszcze usłyszałam, że to tulenie się do Pana Boga jest takie bardzo ważne, bo Pan Bóg jest najbliżej naszych dzieci. I to jest taki moment, kiedy my się do nich też jakby zbliżamy. Wielkim pocieszeniem dla mnie było to, że dowiedziałam się, że moje dziecko jest święte. To o tym pewnie ojciec powie zaraz. Że ja jestem taką ważną mamą. Że moje dziecko jest po drugiej stronie nieba. Że czeka i że my kiedyś naprawdę się spotkamy. Że to nie jest tak, że ja je tracę na zawsze. Tylko, że przyjdzie taki czas, że się spotkamy. Dzieci też otwierają nam niebo. Bo my gdzieś tam teoretycznie wiemy, co się z nami dzieje po śmierci, że Pan Bóg czeka i tak dalej, że jest niebo. Ale kiedy nasi najbliżsi są tam po drugiej stronie, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Niebo się otwiera, wiemy dokąd dążymy, wiemy jaki jest cel naszego życia. I tak naprawdę każdy dzień, każda rocznica to jest rocznica zbliżania się do tych naszych dzieci, które na nas czekają.
Czyli można powiedzieć, że trochę inną perspektywę nieba jakoś
zdecydowanie
sobie w sobie otwieramy, jak odwiedzinę do rodziny, która już tam jest. No odwiedzinę to może niekoniecznie przeprowadzka, proszę ojca.
Może i przeprowadzka.
Oby.
Tak, no wierzymy, że się wszyscy tam dostaniemy. Ale to prawda, że przez takie popatrzenie na tę sprawę można nawiązać inną więź też przez świętych obcowanie. Tak, i właśnie przez to, że rzeczywiście te dzieci są blisko Pana Boga, w związku z powyższym my mamy być blisko Pana Boga wtedy. Tak? I to nawet wtedy, kiedy na początku nas odrzuca od Niego, jako nasze takie patrzenie, że to może On nas skrzywdził, że to może On zabrał to dziecko, że to może On w jakiś sposób tu zaingerował. Tak? Ja jakby nie wierzę, że Pan Bóg zabiera, ja wierzę, że Pan Bóg przyjmuje do siebie. Tak? I wolę tak mówić na tę sytuację, Bóg przyjmuje do siebie. Tak? Natomiast takie patrzenie może nam pomóc rzeczywiście w przeżywaniu straty. Tak? Można, to na początku myślę, że jest jakoś uprawnione. Oczywiście ja sam nie mając dzieci, może mi sobie to trudno dziś wyobrazić, albo jeszcze bardziej wczuć. Natomiast mogę próbować to robić. Tak? Jak wielka może być w środku tęsknota za dzieckiem, w związku z tym koncentracja bardzo na dziecku. I to, no, co jest na początku, to jest jakby jasna sprawa, że to jest. Tak? W całym tym bólu, w tym cierpieniu. I przeżywa to inaczej mężczyzna, inaczej kobieta. Tak? Natomiast chyba ostatecznie chodzi też o to, żeby rzeczywiście zdjąć oczy z tego dziecka, tak, w sensie takim, żeby nie zafiksować się na samym dziecku, ale to jest proces, do tego się kiedyś tam dochodzi w czasie tego procesu żałoby, natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście poszerzyć sobie horyzont, nie? I jeśli rzeczywiście jestem człowiekiem, dla którego Pan Bóg jest najważniejszy, to On jakby na powrót staje się najważniejszy, albo jest najważniejszy cały czas, tylko przez pewien czas jakby troszkę ukryty. Chyba Pan Bóg się na to zgadza, to znaczy wycofuje się i pozwala nam przeżyć naszą żałobę, tak? Przeżyć nam to i skoncentrować się rzeczywiście na tym naszym przeżywaniu, ale po to, żeby z tego wyjść, tak? Jakby kryzysy to nie są sytuacje, w których my mamy trwać, tak? W kryzys się wchodzi, przez kryzys się przechodzi i z kryzysu się wychodzi. Nie? Jeśli się nie wychodzi, to być może jest potrzebna pomoc specjalisty, tak? Bo znaczy, że coś się właśnie zafiksowało, coś się zakręciło gdzieś. Nie?
Czyli świadomość tego, że jest to jednak etap.
To jest etap, to jest pewien proces. Powiem więcej, zresztą najbliższe wakacje będę też dawał takie trochę rekolekcje, sesje tam, gdzie pracuję teraz w Falenicy, jakby droga do wolności, jako sztuka przeżywania strat. I jakby dla mnie ten moment, że to jest etap, że to jest pewien proces, ale który ma być zakończony, to jest też połączony ze świadomą decyzją. To znaczy, że on się jakby sam nie skończy. Tak? Że ja się mogę oszukiwać, że to się może rozpłynąć i ja muszę podjąć świadomą decyzję, że koniec. Ja to wpisuję w proces paschalny i mówię tak jak uczniowie musieli pozwolić Jezusowi odejść do nieba i od tej pory już nie ma z nim takiej relacji jak do tej pory, że oni go widzieli, dotykali, jedli z nim, że jest inny typ relacji, tak musimy pozwolić, proces żałoby się kończy tym, że ja muszę pozwolić odejść temu, co było do tej pory, tak? A przyjąć to, co jest teraz, czyli to, co jest nowe jakby, tak? I tu się zaczyna nowe życie, bo warto zauważyć, dopiero wtedy, jak Pan Jezus odchodzi, dopiero wtedy przychodzi nowy duch na to nowe życie, które już one prowadzili po zmartwychwstaniu, tak? Czy po Wielkim Piątku nawet, to było dla nich szok i to było nowe życie. Nowe to nie znaczy radosne i piękne, to było trudne życie, ale to jest nowe życie i na to nowe życie dopiero teraz przychodzi nowy duch i dopiero teraz tak naprawdę oni wychodzą z wieczernika, ze swojego zamknięcia, oni mogą żyć nowym życiem. Tak? Do tej pory, pomimo, że Pan Jezus zmartwychwstał, oni ciągle wracają, oni ciągle są ukryci, trochę uciekają, tak? Ci do Emaus, tamci gdzieś do swoich zajęć, nie, to jest trochę na tej zasadzie.
Słuchają Państwo audycji Duchowości i Psychologia. Rozmawiamy o duchowych aspektach poronień. Proszę Ojca, jaka jest rola wspólnoty w doświadczeniu poronienia, w doświadczeniu takim, które jednak no i dla małżeństwa jest trudne i w ogóle personalnie dla każdej z osób jest trudne?
Rozumiem, że mówimy o jakiejś wspólnocie.
O wspólnocie, która się spotyka regularnie w kościele.
To znaczy, rola takiej wspólnoty jest bardzo ważna, ponieważ i chodzi mi o taką wspólnotę przede wszystkim, bo mogą być też inne, które wspierają, ale taką wspólnotę, którą tworzą ludzie, którzy doświadczyli tego samego, tak? Albo czegoś podobnego. Można powiedzieć, że nie ma takiego samego doświadczenia, natomiast one są bardzo podobne, tak? Każdy jest inny, więc każdy to inaczej przeżywa. Natomiast fakt jest ten sam. I jakby to jest bardzo dużym wsparciem. Tak? Mam wrażenie, że może nawet bardziej dla kobiet, obserwując mężczyzn w takiej wspólnocie, oni troszkę inaczej funkcjonują. Natomiast kobieta chyba chce usłyszeć, ja też tak mam, albo ja też tak miałam. To jest wspólne nam, tak? To znaczy, ja nie jestem w tym sama, możemy to przeżywać, tak? W związku z tym mamy pewną płaszczyznę porozumienia, dlatego że kiedy następuje ten fakt, czyli kiedy przychodzi poronienie, kiedy przychodzi strata, to bardzo często człowiek czuje się oddzielony od wszystkich innych. I naprawdę w bardzo wielu sytuacjach ci, od których spodziewamy się jakby wsparcia i pomocy, dostajemy kolejne ciosy. Czyli na przykład od rodziców, od teściów, od tego środowiska, który jest tuż obok nas, tak? Że często taka wspólnota, które to są jakby obcy ludzie dla nas, dają nam więcej wsparcia właśnie przez to, że mamy wspólną płaszczyznę. W tych najbliższych relacjach często nie ma zrozumienia. Niestety, to jest przykre zjawisko, ale nie ma zrozumienia, tak? To znaczy, oczekuje się na początku zwykłego bycia, niedoradzania, niepocieszania, a zwłaszcza taniego pocieszania, tak? Takiego, które jeszcze bardziej rani.
Takiego, które jest takim klepaniem po plecach.
Tak,
będzie dobrze,
tak, wszystko będzie dobrze.
Będziesz mieć nowe dzieci.
Tak, i tego typu rzeczy, tak? No to nie ma nic gorszego. To jak wbić nóż w serce i jeszcze tak powiercić nim trochę, tak? Nie osądzać,
nie przyspieszać,
nie oceniać, nie potępiać, broń Boże, nie wiadomo, co by się tam stało, nie wiadomo z jakiej przyczyny i czy jest ktoś winny, bo czasem jest ktoś winny, że coś się stało. Przy poronieniach może to jest mniej, przy innych typach śmierci to może być czasem zawini błąd lekarski, tak? Natomiast w tym pierwszym momencie i ten pierwszy czas wsparcia to jest taki, że posiedź koło mnie, przytul mnie, tak, pozwól mi popłakać, tak, i nic więcej. I bardzo często tu jest trudno wytrzymać napięcie, ponieważ też w nas, ja pamiętam też swoje doświadczenia, nie tylko z rodzicami po stracie, kiedy chodziłem do hospicjum i patrzyłem na ostatni oddech człowieka, aż wszystko się rwie, coś by się chciało zrobić. A tu już się nic nie da zrobić. Nas się włącza wtedy taki aktywizm. No, jak ona płacze, czy on płacze, jest mu cię, to co ja ci mogę zrobić? Nic. Siedź i się nie ruszaj po prostu i bądź przy mnie. Pozwól, że oprę sobie głowę na twoim ramieniu. Wysłuchaj mnie. Ja może coś chcę mówić, a może nic nie powiem. Wytrzymaj napięcie. I to jest bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza, że świat dzisiaj nas uczy działania, aktywizmu, załatwiania spraw. My ciągle mamy komórkę przy uchu. My nie umiemy się zatrzymać, nie umiemy posłuchać i samych siebie, to co dopiero drugiego człowieka, nie? I tu jest trudność.
Fajnie, że ojciec o tym mówi, bo rzeczywiście to, z czym my się wielokrotnie spotykałyśmy, to jest ta nieumiejętność tego najbliższego otoczenia, jakby reagowania adekwatnie do sytuacji z jednej strony, a z drugiej strony też w kobietach rodzące się oczekiwania, że chciałabym, żeby właśnie ktoś mnie przytulił, żeby pobył ze mną, żeby posiedział. I bardzo często to niezrozumienie, co tak jak ojciec powiedział, rodzi ogromny ból, jeszcze większy, jakby ten, to jakby podnosi ten ból i poczucie tej straty, tak?
Problem jest też taki, że i to może strasznie zablokować choćby kobietę, mężczyzna to inaczej przeżywa rzeczywiście, natomiast może zablokować bardzo kobietę, ponieważ jeżeli ona tego nie dostaje, to myśli, że prosi o coś złego, że jej się to nie należy na przykład, że skoro nie może tego dostać, takiego wsparcia, to może źle, może rzeczywiście ma się wziąć w garść, może rzeczywiście musi prawda, tutaj
zapomnieć,
musi być heroiczna, często rodzice to powtarzają, tak, no już drugi miesiąc żałoby, już weź się w garść, trzeba wrócić do pracy, nie można tutaj tak robić, prawda? To jest kolejny cios. I właśnie osobę jedną, drugą, którą gdzieś mam w pamięci, która właśnie 30 lat nie pozwoliła sobie na żałobę, tak? Jakby
jest to wypieranie.
Tak.
Blokada.
Ale jest
i
też lęk przed tym, że no ja nie mogę że tego pokazać.
Że to nie zostanie zrozumiane.
Że to ja dostanę odrzucona, niezrozumiana, tak? Odepchnięta, a tego nikt nie chce.
Tym bardziej, że często przy poronieniach słyszymy, że nic się nie stało.
Tak? Nic się nie stało, tak, właśnie.
Tak, więc nie dajemy sobie przyzwolenia na te emocje, na to wszystko, co się w nas dzieje i pozwolenia sobie rzeczywiście na przeżycie tego.
Ja muszę powiedzieć, że ja nie doceniałam roli wspólnoty. Mnie się wydawało, że to trzeba przeżyć samodzielnie i dopiero jak spotkałam się z innymi rodzicami po stracie, to okazało się, że to jest w ogóle niebywałe doświadczenie. Ponieważ jesteśmy w grupie ludzi, którzy przeżyli bardzo podobne rzeczy, mamy taką łatwość rozmawiania o naszych dzieciach. Rodzice po stracie bardzo potrzebują rozmawiać o swoich dzieciach, a nie mają z kim. Ponieważ w rodzinach najczęściej jest tak, że unika się tych rozmów, żeby nie bolało. Żeby zapomnieć, żeby zaleczyć ranę.
Temat tabu się tworzy taki.
Tak, a chodzi o to, że bardzo często my chcemy porozmawiać w przypadku poronienia o naszych marzeniach, o naszych oczekiwaniach, o tym, jakie mieliśmy wyobrażenia, jak czekaliśmy w przypadku dzieci troszkę starszych, czy w ogóle dorosłych. Jakie były, co pamiętamy, jak umierały nawet. Rodzice potrzebują o tym rozmawiać z innymi ludźmi. Ja nie miałabym odwagi nigdy porozmawiać o tym, gdybym sama nie doświadczyła czegoś takiego. A na takim spotkaniu jest poczucie, że mamy do tego prawo. Ludzie zadają bardzo trudne pytania. Nikt z moich przyjaciół nie zadał mi takich pytań, jak rodzice, którzy stracili dzieci. Ale to były pytania takie, pytanie i odpowiedzi oczyszczające. Znajoma opowiedziała mi dokładnie, jak chorował i umierał jej syn. Nie miała komu tego powiedzieć, mimo że towarzyszyło im mnóstwo ludzi. Więc myślę, że bycie z kimś, kto przeżył to samo. Dla mnie w ogóle taka świadomość, że innym ludziom też umarły dzieci, była w ogóle niesamowicie odkrywcza, bo ja się czułam skrzywdzona najbardziej na świecie. I wydawało mi się, że jestem jedyną taką osobą, która tak cierpi. I świadomość, że są inni, którzy przeżywają to samo, niesamowicie otwiera nam oczy i serca na innych ludzi. Możemy bardzo wielu osobom pomóc, kiedy przestaniemy patrzeć na siebie, a spojrzymy dookoła.
I tą myślą kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania za tydzień. Kontynuujemy z naszymi gośćmi tę rozmowę. A w studiu naszymi gośćmi byli ojciec Grzegorz Ginter, jezuita, Joanna Dylej-Kotkaczek i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję. Dziękujemy.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.